On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Witam Państwa bardzo serdecznie w czasie Wielkiego Postu. Mamy bardzo ciekawą datę spotkania. Jest wtorek przed trzecią niedzielą Wielkiego Postu. Trzecia niedziela Wielkiego Postu to niedziela, w której w tradycji katolickiej, w tradycji chrześcijańskiej, bo może powinienem bardziej tak powiedzieć, ponieważ również kościoły wschodnie mają tą tradycję. W tej tradycji katechumeni w trzecią niedzielę Wielkiego Postu otrzymują symbol. Co to jest, z czym to się je i dlaczego o tym Państwu dzisiaj opowiadam, to za chwilę. Proszę Państwa, credo, wierzę w Boga. Credo ogólnie, nazwa łacińska, jest nazwą bardzo prostą modlitwy wyznania wiary. W łacinie w ogóle jest taka tendencja, że wszystko jest proste. Wiadomo, nam się łacina kojarzy z czymś trudnym, ponieważ dzisiaj nie jesteśmy obyci z tym językiem. Ja na studiach historycznych miałem 2 lata łaciny, ale przyznam szczerze, dziś żałuję, że się tylko tyle przykładałem, co się przykładałem, bo mogłem z tego wyciągnąć więcej. I dziś dla nas łacina, ponieważ nie słyszymy jej w kościele, jest czymś trudnym. Natomiast łacina była popularna i była tak fenomenalnym językiem, nie dlatego, że była trudna, tylko dlatego, że była łatwa. I nazwy modlitw łacińskich są proste. Agnus Dei, Baranku Boży, pierwsze słowa. Po łacinie powiemy, pomódlmy się paternoster. Nie powiemy, pomódlmy się modlitwą pańską albo coś takiego, tylko użyjemy pierwszych słów tej modlitwy. Pomódlmy się Ojcze Nasz. W języku polskim mamy podobnie. Język polski pod tym względem czerpie z łaciny. Dlatego też credo, wyznanie wiary, od pierwszego słowa wierzę, po łacinie nic nam nie mówi. Natomiast nazwy greckie to nazwy o... To są nazwy bogate. To są nazwy, które zawsze coś znaczą. Słowa greckie potrafią znaczyć 3 rzeczy jednocześnie. Dlatego też, gdy teologia uprawiana była w Grece przez pierwsze wieki Kościoła, często była pewnym skarbem i problemem. Skarbem, dlatego że dało się pewne pojęcia opisać słowami bardzo bogatymi w znaczeniach. Ale to bogactwo słów często prowadziło do konfliktów. To znaczy twierdzono, że jedno słowo znaczy coś, ale ono znaczyło jednocześnie coś innego. No i w co wierzyć, tak? Która interpretacja jest prawdziwa? Co jest prawdą, którą chcieliśmy przekazać tym, którzy słuchają. Więc Greka ma taki plus i minus. I w Grece wyznanie wiary, czyli wierzę w Boga, to symbol. Słówko to pochodzi od, można powiedzieć, 2 słów, symbalo, czyli pewne złożenie, dopasowanie 2 części. Chodzi o to, że w starożytnej Grecji dochodziło często do pewnych takich sojuszy między miastami, rodami czy też rodzinami, które miały trwać dłużej niż jedno pokolenie. Te sojusze, gdy zawierano, cementowano tym, że brano jakąś rzecz, nie wiem, jakiś medal, jakiś znak rozpoznawczy, tak? Można sobie tu wyobrazić cokolwiek, i łamano na 2 części. I potem, gdy takie 2 rodziny, czy też 2 pokolenia, czy też 2 miasta, tak? Czy też 2 jakieś sojusze, miały się dogadać i miały sprawdzić, czy ten sojusz jest cały czas aktualny i czy ci, z którymi rozmawiamy, to są rzeczywiście nasi sojusznicy, czy przyszli jacyś wrogowie, wyciągano tą część, druga strona miała wyciągnąć swoją i ją łączono. I kiedy połączenie było prawidłowe, tak? Widać było, że to jest 2 części tej samej rzeczy. Wtedy wiadomo było, że druga strona to są nasi przyjaciele. Proszę Państwa, rozmawiamy o świecie bez komórek, bez internetu, bez aparatów fotograficznych, tak? Z bardzo kiepską sztuką plastyczną pokazywania twarzy. To jeszcze to nie jest XV-wieczna Europa, gdzie każdy bogaty ród miał na swoim dworze jakiegoś malarza, który go musiał pomalować i wysłać na drugi koniec Europy, żeby wiadomo było, jak wygląda. Nie, tu nie ma czegoś takiego. Więc to proste rozwiązanie jest rozwiązaniem bardzo praktycznym, czyli zebranie, złożenie. Dlatego też symbol wiary. Zbieramy te rzeczy, które w Piśmie Świętym są najważniejsze, które w tradycji apostolskiej są najważniejsze. Zbieramy ze sobą i łączymy, aby wyciągnąć z tego meritum, wyciągnąć to, co jest nam potrzebne, aby po pierwsze wierzyć w prawdę, a po drugie, aby rozpoznać naszego gościa. Tak? Naszego współwierzącego. Czy on wierzy w to samo, co ja? Czy my przypadkiem nie jesteśmy z 2 różnych światów? Czy to nie heretyk? A może ja jestem heretykiem? Ten symbol, to złożenie pięknie zostało przetłumaczone w tej pierwszej wersji polskiego słowa. Proszę Państwa, to jest skład apostolski. Składamy coś. Często te stare nazwy polskich modlitw, czy też stare nazwy tłumaczeń religijnych są świetne. Na przykład w Biblii Wujka mamy to tłumaczenie, nie wiem, czy Państwu kiedyś mówiłem, dzisiaj jak czytamy Księgę Rodzaju, mamy i Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, tak? To jest po polsku i to jest głupie, ponieważ Bóg nie stworzył mężczyzny i kobiety, tylko Bóg stworzył Isz i Iszę w oryginale. Isza, kobieta, ma w sobie pierwiastek męski, dlatego widać już przy słowie, że Bóg wyciągnął kobietę z mężczyzny. Oczywiście nie mówię o biologicznym stworzeniu, tylko o tym stworzeniu duchowym, tak? O sensie tego mitu chrześcijańskiego, mitu żydowskiego. Natomiast w polskiej wersji, w Księdze Rodzaju, mamy w polskiej wersji wujka, mamy, że Bóg stworzył męża i mężynę. Świetne tłumaczenie. Oddaje wszystko to, co w oryginale. A potem sobie zmieniliśmy, bo brzmiało głupio, na mężczyznę i kobietę. Już nie oddaje tego, co miało oddawać. Dlatego skład apostolski, wracając do tematu, to jest bardzo dobre wytłumaczenie. Państwa, my dzisiaj znamy wierzę w Boga w dwóch wersjach. Uczyliśmy się pewnie do pierwszej komunii świętej, uczyliśmy się może do bierzmowania, że jest ta wersja skład apostolski i ta wersja, którą mówimy na mszy. I ja pamiętam swoje czasy, gdy to było. To już nie było może aż tak dawno temu, ale też już trochę czasu minęło. I wtedy moi znajomi mówili, po co dwa razy się tego uczyć? Matko, ale Zonik, kto to wymyślił, że to są dwa wierze w Boga? O co w tym wszystkim chodzi? A potem ksiądz powiedział, no wiecie, to tak Kościół ustanowił. A no tak, Kościół ustanowił, bo ten Kościół to nie ma co robić. On mógłby wziąć tą wiarę od Pana Jezusa, a nie chce coś wymyślać. To pamiętam takie komentarze z mojej klasy. I proszę Państwa, Kościół wymyślił wszystko. To znaczy, Kościół wymyślił Biblię, jak ktoś mówi, że no to jest prawdziwa Biblia, wie pan, Kościół katolicki to tutaj trochę tak kłamie, bo tam jakieś księgi nie powinny być. No to znaczy, głupoty gada, ponieważ Biblia nigdy nie spadła z nieba, tylko Kościół stanął, usiadł i wymyślił, co ma być w Biblii, a co ma być poza Biblią. Po drugie, Kościół wymyślił wszystkie prawie modlitwy, poza psalmami Ojcze Nasz, tak? Bo nawet Zdrowaś Mario jest wymyślone przez Kościoła, bo przecież mamy najpierw pozdrowienia anielskie, a potem mamy tą drugą część, którą wymyślił Kościół. Więc to, że Kościół wymyślił wierzę w Boga, nie jest rzeczą dziwną. Zresztą w pierwszych wiekach twierdzono, że wierzę w Boga składa się z 12 artykułów. I to 12 artykułów, no piękna liczba, prawda? 12 artykułów to 12 od 12 apostołów. Więc Kościół wierzył, że to 12 apostołów się wzięło i zebrało, oczywiście bez Judasza, tylko zamiast Judasza Macieja, zebrało i każdy z nich wymyślił jedną część wierzę w Boga i to właśnie jest ten symbol, zebranie tej wiary apostołów i to mamy się nauczyć. I Kościół na przykład w postawie świętego Ambrożego, święty Ambroży, gdy pisze o tym, to jest rok 337, to jest święcie przekonany, że tak było. No przecież wszyscy to wiedzą, tak? Wszyscy to wiedzą w Kościele Zachodnim. W Kościele Zachodnim wszyscy to wiedzieli, że to rzeczywiście apostołowie usiedli i wymyślili to wierzę w Boga i oni to spisali. I to ważne. Oni uważali, że apostołowie to spisali. Uważali tak aż do soboru we Florencji, kiedy na sobór w Florencji przybył wysłannik wschodu, Marek z Efezu, który objaśnił łacinnikom, że my na wschodzie to w ogóle tej legendy nie znamy. To znaczy, jeżeli oni na wschodzie tej legendy nie znają, to znaczy, że ona jest legendą. To znaczy, że nie jest prawda, bo gdyby to było tak ważne, że apostołowie usiedli i spisali to wszystko, to Kościół Wschodni i Zachodni by to doskonale wiedział. Natomiast Kościół Zachodni tak uważał, a Kościół Wschodni absolutnie o tym nie miał pojęcia, że ktoś wpadł na taki pomysł, że to apostołowie wzięli kartkę, długopis, znaczy, przepraszam, jakieś tam pióro czy coś i wypisali te punkty składu apostolskiego. Od tego momentu przestaje się o tym mówić, że właśnie skład apostolski został wymyślony przez apostołów w ten sposób, ale nie zmienia to faktu, że cały czas wierzono, że w jakiejś formie tradycji ustnej był ten symbol, czyli to zebranie wiary apostołów, przekazywany ust do ust, aż w pewnym momencie został ich spisany. Obecna forma symbolu apostolskiego, czyli tego krótszego wierzę w Boga, które mówimy, do VI wieku się kształtowała. I jak się kształtowała? O co chodziło? Proszę Państwa, po pierwsze, najstarsze symbole składu apostolskiego to są teksty, które posiadamy z mniej więcej, bym powiedział, drugie stulecie naszego wieku. To są teksty bardzo proste. Na przykład w Górnym Egipcie znajdujemy papirusy, gdzie mamy takie wierzę w Boga. Przeczytam je całe, bo jest krótkie. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego i w jednorodzonego Syna Jego Pana naszego Jezusa Chrystusa i w Ducha Świętego i w ciała zmartwychwstanie i wierzę w Święty Kościół Katolicki. Koniec. Całe wyznanie wiary, tak? Czyli rzecz bardzo prosta. Porównajmy sobie to z dzisiejszym składem apostolskim, który mówimy. No rzecz o wiele dłuższa. Dlaczego w związku z tym się to tak formowało? Dlaczego doszliśmy do tych 12 punktów, czyli pierwsze, wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. Dwa, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego Pana naszego. 3. Który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. 4. Umęczony pod Pońskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł. 5. Trzeciego dnia zmartwychwstał. 6. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. 7. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. 8. Wierzę w Ducha Świętego. 9. Święty Kościół Powszechny, Świętych Obcowanie. 10. Grzechów odpuszczenie. 11. Ciała zmartwychwstanie. 12. Żywot wieczny. To jest forma, którą znamy z rękopisu w Oksfordzie właśnie z VI wieku. Proszę zobaczyć, jaka jest różnica między tym, co przed chwilą przeczytałem, a tym, co przeczytałem na początku. Jest o wiele większa forma, o wiele większa treść. Skąd potrzeba formowania tego? Skąd te zmiany? Otóż każdy kościół powolutku zaczyna wierzę w Boga mówić po swojemu. No nie ma internetu, mimo że ludzie się przemieszczają przez cesarstwo, a Morze Śródziemne to jest taka autostrada dzisiejsza, to jednak ta wiara jest różna. I również tradycja jest różna. Poprzez tradycję opowiadam Państwu o tym, jak ta wiara jest przekazywana. Jak ta wiara żyje w człowieku. Ponieważ będziemy dzisiaj mówić o wielkiej teologii, ale też o najniższych ludziach w Kościele, czyli nas, chrześcijanach. Niewielkich biskupa. I proszę Państwa, w IV wieku dochodzi do pewnej herezji. To jest herezja Ariusza. I teraz tak, ja tego człowieka nie chcę sądzić, nigdy go sądzić nie chciałem. Ariusz był heretykiem, ale on był takim heretykiem, który mi się wydaje, że był tak zwanym pożytecznym idiotą. Znaczy, on bardzo głęboko, w środku serca, mam wrażenie, że wierzył, że robi dobrze. Że nie, że burzy Kościół. To nie jest Luter. O Lutrze mi nikt nie powie, że on myślał, że wierzy dobrze. Każdy, kto w ten sposób myśli o Lutrze, no to nie ma żadnej wiedzy historycznej na temat tego człowieka. Może sobie w to wierzyć, ale znów to tylko wiara, a nie fakty. Dlatego teraz Ariusz nie chciał być jakimś wywrotowcem. Ariusz twierdził, że mówienie o tym, że Jezus Chrystus jest Bogiem, jest uwłaczanie Bogu, czyli Bogu Ojcu. Jezus Chrystus według Ariusza jest tylko i wyłącznie stworzeniem. Najdoskonalszym, najwspanialszym, jedynym w swoim rodzaju, najpotrzebniejszym, ale nie jest Bogiem. To, mam wrażenie, głosił ze względu na miłość swoją do Boga Ojca. Tak? Może uważał, że uważanie Jezusa za Boga jest odbieraniem czci Ojcu. I dlatego tak mocno przekonywał swoich zwolenników, w tym biskupów, władców i tak dalej, do tego, aby nie wierzyli w to, że Jezus jest Bogiem. Przeczytam Państwu fragment jego wypowiedzi. Syn zatem nie jest wieczny. Syn nie może być Bogiem, skoro był czas, kiedy On nie istniał. Nie mógł bowiem istnieć, kiedy nie był zrodzony. Dla Ariusza Syn Boży nie jest wolny od niedoskonałości. Podlega bowiem Bogu. Nie zna doskonale Go, tylko zna Go trochę. Ani siebie samego nie zna doskonale. Całą wielkość swoją bierze z woli Ojca. Jest z natury zmienny, jak my wszyscy. Pozostaje dobry tylko z własnej woli, a nie z natury, którą ma. I to była jedna z największych herezji wczesnego średniowiecza. Tych herezji było mnóstwo. Każdy myślał coś na jakiś temat. Jeżeli weźmiemy Dzieje Apostolskie, jeżeli weźmiemy listy Pawła, to tamtych herezji jest mnóstwo. Przecież Paweł mówi ciągle, ty się kłócicie, ty jesteś od Kefasa, ty jesteś od Apolosa, ty jesteś od Pawła, o czym wy gadacie w ogóle? A ludzie się już kłócili w tamtych czasach. Te pierwsze gminy to takie najświętsze, tak często mówimy o to, pierwsze gminy chrześcijańskie. Gdybyśmy my wszyscy byli jak pierwsze gminy chrześcijańskie, to byśmy się kłócili, zdradzali, spali z macochami. Proszę sobie poczytać listy świętego Pawła. No to nie jest jakaś tam gmina, którą trzeba koloryzować jakoś nie wiadomo jak. Tam były też grzechy, ale tam była świętość. Rzeczywiście, większość była świętych. Wśród apostołów też był jeden, który zdradził, to Judasz, więc 1/12 to w kościele to naturalne, że może być zdrajcami, oszustami, kłamcami i tak dalej. Natomiast Ariusz odbiera bóstwo Chrystusowi i twierdzi, że tak powinno być. I Konstanty, o którym Państwu kiedyś już mówiłem, gdy się nawrócił i widzi, że sytuacja się rozwala, kościół mu się zaczyna burzyć, a on chce mieć ten kościół jeden, zwołuje sobór. Zwołuje sobór i na tym soborze biskupi dogadują się, że Ariusz nie ma racji. Wszyscy biskupi poza dwoma podpisują ten dekret i dochodzi do wyznania wiary, której stwierdza się, że Jezus Chrystus jest Bogiem. Jezus Chrystus jest częścią Boga. Jest Trójca Święta. Tylko dwóch biskupów nie podpisuje tego papieru, tej deklaracji. Zostają oni, tak by powiedzieć, schodzą na banicję, cesarz ich łapie do więzienia. I mamy wrażenie, że wszystko będzie w porządku. Że sobór, który odbywał się między 20 maja a 19 czerwca w 325 roku, to był pierwszy sobór powszechny, że ten sobór załatwi sprawę. Jednakże już wtedy widać, że tak nie będzie, że pewni biskupi mają inne zdanie, mimo że ten dokument podpisali. Sobór w Nicei, bo o nim mówimy, nie załatwił wszystkich problemów. Część biskupów pisze, że nie jest on do końca precyzyjny, że to wyznanie wiary trzeba by jeszcze sprecyzować, że czegoś tam brakuje. Część biskupów, jak na przykład Eusebiusz Cezarei, twierdzi, że symbol nicejski wziął się bezpośrednio z jego kościoła. Czyli mamy takie przeświadczenie, że sobór nicejski, który ustalił wyznanie wiary, wziął je przede wszystkim właśnie z Cezarei. Choć inni biskupi też pokazując swoje symbole, czyli swoje wyznanie wiary, no znajdują w nim bardzo dużą styczność, na przykład 90%, tak? Wszystkiego się zgadza, jedno słowo trzeba zmienić. Co pokazuje, że to wyznanie nicejskie nie było jakieś wymyślone na kolanie, tylko było rzeczywiście zebraniem tych wyznań wiary, które w tych kościołach wielkich funkcjonowały, wybranie jednego, tego konkretnego. Natomiast po 60 latach dojdzie do kolejnego soboru powszechnego w Konstantynopolu, 381, gdzie, jakby to powiedzieć, zostanie ono jeszcze, to wyznanie wiary, sprecyzowane. I dlaczego do niego doszło w tym 381 roku? Ponieważ po śmierci Konstantyna, jakby powiedzieć, opozycja do wyznania wiary nicejskiego wyszła z ukrycia. Cesarz, nowy cesarz, uważał ten sobór za błędny. Cesarz Konstanty uważał sobór nicejski za dzieło swojego życia, tak, za coś wielkiego i nie pozwalał dyskutować z tym dziełem. Natomiast jego następca, Konstancjusz, poddał się całkowicie wpływom mariańskim i twierdził wręcz, że ci, którzy sobór nicejski uznają za święty, a wyznanie nicejskie za prawdziwe, żyją w błędzie. Wielu biskupów się nie mogło z tym zgodzić i zaczęła się wielka, jakby to powiedzieć, teologiczna bitwa w starożytnej Europie. I dopiero trzeba było zmiany cesarza i śmierci Konstancjusza, aby został wybrany cesarz Teodozjusz, który zwołał w Konstantynopolu synod, czyli pewne zgrupowanie biskupów, nie takie ogólnoświatowe, tylko lokalne, który to synod sprecyzował wyznanie wiary właśnie nicejskie i ustanowił, że ono jest jedyne prawdziwe. Ponieważ na tym synodzie znajdowali się wysłannicy papieża, czyli wysłannicy Rzymu, uznano ten synod później przez wszystkich pisarzy, historyków i świętych tamtego czasu, że ten synod był jednak soborem i należy do soborów powszechnych Kościoła katolickiego. Można powiedzieć, że sprawa się zakończyła, gdyby nie święty Augustyn. Święty Augustyn w swoich komentarzach do wyznania wiary zaczyna dyskutować na temat pochodzenia Ducha Świętego. Otóż w wyznaniu wiary, tym nicejsko-konstantynopolskim, nie ma powiedziane, że Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna, tylko pochodzi od Ojca. I święty Augustyn, widząc problemy z arianami, widząc też błędne myślenie swoich braci, dodaje słowo filok, czyli od syna. I to słowo twierdzi, że powinno być dodane do credo, czyli powinno być dodane do symbolu. Czyli, że mamy Ducha Świętego, który pochodzi od Ojca i od Syna, co daje pewną trójcę, pokazuje, że trójca jest rzeczywiście jednością. I jest to słowo przeciwko tym, którzy nie wierzyli w Trójcę Świętą. Bardzo ważne jest to, że święty Augustyn nie wymyślił sobie tego filoku. To nie jest tak, że on sobie usiadł i stwierdził, to tak by można było dodać i byłoby chyba załatwiony problem. Nie, on zbiera wiarę, czyli patrzy, w co wierzą inni, jego bliscy, jego kościół i dochodzi do tego, że wszyscy w to wierzą. Wszyscy wierzą, że Duch Święty pochodzi zarówno od Ojca i Syna. Dlatego też dodaje to słowo. I później cały kościół mierzy się z tym i dodaje to słowo. Nie dlatego, że sobie coś wymyśla, tylko dlatego, że w to wierzy. I tym zawsze jest skład apostolskim, zebraniem wiary. Zebraniem wiary. Proszę Państwa, skład apostolski nie służył do tego, żeby mówić go w czasie mszy świętej. My, wierzę w Boga, zupełnie inne wierzę w Boga, późniejsze, z posoborze trydenckim wymyślone, które też miało przeciwstawić się herezjom, ale o tym już nie będę mówił dzisiaj. My, wierzę w Boga, mówimy w czasie mszy świętej, zawsze w niedzielę i w każdą uroczystość. Pokazaniu. To miejsce pokazaniu jest bardzo ważne, ponieważ gdy Kościół wprowadzał wierzę w Boga, credo, symbol w czasie liturgii, to miał być symbol dla wierzących. Proszę pamiętać, że do kazania przez pierwsze wieki chrześcijaństwa mogli w kościele znajdować się obcy, ludzie nieochrzczeni, katechumeni. Natomiast po kazaniu wstawał taki odźwierny i krzyknął, że teraz wszyscy poganie, katechumeni, niewierzący i Żydzi mają wyjść. I drzwi były zamykane. Zaczynały się święte rzeczy, do których dostępu nie mieli inni. Dlatego wierzę w Boga jest po kazaniu, tak? A nie przed kazaniem, albo na początku, co mogłoby się zdawać logiczne. No, siadamy i wyznajemy wiarę w Boga, a potem podchodzimy do świętych rytuałów, tak? Ale zaczynamy wierzę w Boga. Nie, po kazaniu, ponieważ do kazania każdy może korzystać. Jeżeli chodzi o kwestię tego symbolu, najpierw on był śpiewany w kościołach wschodnich, w postaci, bym powiedział, hymnu podczas składania darów, czyli już po kazaniu. Natomiast później kościół zachodni, widząc ten problem z arianami, ponieważ to nie jest tak, że on się szybko skończył, wręcz przeciwnie, arianizm był bardzo popularny do VI wieku, w niektórych miejscach do VII. Ta synodzie w Toledo, czyli w Hiszpanii, biskupi uznali, że trzeba włączyć wierzę w Boga do liturgii eucharystycznej, abyśmy wyznali, kim jesteśmy, abyśmy wiedzieli, jeżeli gdzie jesteśmy, w jakim kościele, że jak wierny wchodzi do kościoła, bo na przykład podróżuje, to nie ma problemu, że czy jest u Arianów, czy jest u chrześcijan, bo to tak było. Były dwa kościoły równorzędnie działające, można powiedzieć, dwa wyznania. Dlatego dodaję to. I później to wierzę w Boga zaczyna się rozchodzić. Najpierw po kościołach Hiszpanii, potem Francji, potem Niemcy, Włochy dopiero. I papież Benedykt, który ustala, że należy do całej liturgii Kościoła Świętego dołożyć wierzę w Boga, dlatego my na przykład dzisiaj mówimy to wierzę w Boga. Zresztą to zrobił tak, bym powiedział, pod wpływem cesarza Henryka, który mu przyszedł i powiedział, że należy tak zrobić i go wręcz do tego zmusił, ponieważ cesarz Henryk zauważył, że jego wierzący nie wierzą w to, co... Nic nie wierzą, znaczy nie wiedzą, w co wierzą. Czyli doszliśmy w pewnym momencie do takiego momentu, że najpierw wierzę w Boga było czymś tajemniczym, to było to, w czym się rozpoznajemy. Każdy to wiedział. A skończymy na tym, że wierzę w Boga zostaje dodane do liturgii, aby wierni wiedzieli, w co wierzą, bo już są wszyscy ochrzczeni i nie mają pojęcia, jaka jest ich prawdziwa wiara. I to była ta wielka teologia, która nam pokazywała, w skrócie oczywiście, bo przecież o tym można by gadać 3 godziny, że kształtowanie wierzy w Boga, kształtowanie symbolu było pewnym procesem. To nie trwało 2 lat. To trwało lata, wieki nawet. Ale po co Państwu to mówię? Ponieważ jest trzecia niedziela Wielkiego Postu przed nami. Traditio, od słowa łacińskiego, przekazywać. Przekazywanie wiary. Otóż symbol wiary był przekazywany katechumenom w trzecią niedzielę Wielkiego Postu. Co to znaczy, że był przekazywany? Proszę Państwa, nie do końca wiemy, ponieważ to, jak wygląda liturgia traditio, mamy dopiero z VI wieku takie informacje. Oczywiście to nie jest to, że w VI wieku ktoś usiadł i stwierdził, no to napiszemy i to będzie wyglądało tak. Nie, oczywiście w tym VI wieku, czy tam w późniejszych księgach z IX wieku zbiera się starą tradycję, tak? Czyli można powiedzieć, że to z VI wieku to na pewno pochodzi może z IV, może z V, a może nawet z III. Natomiast święci, którzy mówią o traditio w swoich czasach, czyli mówią o traditio w wieku IV na przykład, podają przede wszystkim takie informacje, że wierzących w Chrystusa trzeba pouczyć. Pouczyć o tym, co mają wierzyć. To pouczenie, pisze święty Bazylii, nie ma być pouczeniem słowa, czyli nie ma być tylko nauką wyznania wiary. Absolutnie nie. Ma być pokazaniem swojego życia. Jak to wyglądało w tym pierwszym kościele? Znaczy, takie pierwsze dokumenty, które mamy na temat wyznania wiary w kościele, pochodzą od Hipolita. To był początek III wieku. Wspomina on pewnym takim dialogowanym wyznaniu wiary kandydatów, który przed chrztem, każdy w swoim imieniu, wypowiada swoje credo. Dlaczego powiem, o co chodzi z tym swoim credo? W poszczególne osoby boskie i prawdy wiary. Wcześniej kandydaci byli zmuszeni. No. Przychodzili na takie, bym powiedział, nauki, które biskup im głosił. Często mamy też takie świadectwo pątników z IV wieku, na przykład w kościołach wschodnich to potrafiły być 3 godziny dziennie na temat każdej prawdy wiary, gdzie było im głoszone nie tylko ta prawda, żeby się nauczyli jej, ale jak ona ma realizować się w naszym życiu. Co to znaczy, że wierzymy w Boga, co znaczy, że wierzymy w Jezusa, co znaczy, że umarł, co znaczy, że zmartwychwstał i tak dalej. Co znaczy to dialogowane? Do końca tego nie wiemy, jak to wyglądało w tym drugim wieku. Mamy taki bardzo duży nacisk na tym, w pismach świętych tamtego czasu, że wierze ma być nie tylko nauczone, jeżeli chodzi o kwestie słów, ale ma być udowodnione życiem. Czy to w związku z tym było jakieś takie świadectwo, które człowiek miał złożyć przed, nie wiem, biskupem, czy też przed całym kościołem, z tego, jak wierzy? Nie wiemy, ale wiemy też, że mamy takie informacje, aby ci, którzy katechumenów przygotowywali do wiary, pytali między innymi sąsiadów czy bliskich, czy ten człowiek zaczyna być wierzącym. To jest dość ciekawy punkt, ponieważ no, dzisiaj nam się to wydaje, że wiara to jest rzecz nasza, tak? Nikogo innego. Natomiast tutaj było bardzo duży nacisk na to, że wierzący w Chrystusa powinien dawać jakieś świadectwa wiary, znaki wiary, aby ten chrzest mógł przyjąć. I znów tutaj dochodzimy do bardzo ważnej rzeczy. Otóż ten chrzest, który miał następować w czasie Wigilii Paschalnej, miał być chrztem ludzi już wierzących. Dziś, gdy chrzcimy dzieci, i nie ma w tym nic złego, ponieważ chrzest dzieci w tym czasie też funkcjonował, tak a propos, żeby nikt Państwu nie wmówił, że chrzest dzieci to jest wymysł współczesny. Nie, nie, już chrzest dzieci funkcjonował w kościele pierwotnym oczywiście, natomiast tu chodzi o chrzest katechumenów, czyli tych, którzy jako dorośli ludzie chcą zostać chrześcijanami i oni muszą udowodnić wcześniej, że wierzą. Czyli jest tutaj, tak jak mówię, tekst z III wieku, który nam pokazuje, że człowiek musiał w jakiś sposób oddać. Reditio. Jest traditio, czyli otrzymanie i reditio, czyli oddanie symbolu. Czyli oddanie wiary. Nie wiemy dokładnie, jak to właśnie w tym trzecim wieku wyglądało, to reditio i traditio, w sensie formalnym, tak? Oprócz tego, że były katechezy, oprócz tego, że było jakieś wyznanie wiary. Nie wiemy, czy to miało być tylko wyznanie wiary, czy jeszcze jakiś rodzaj świadectwa. Nie możemy wykluczać, ale też nie możemy potwierdzać. Natomiast, tak jak wspomniałem, jeżeli chodzi o te późniejsze pisma z VI wieku, które nam pokazują już pewien jakiś konkretny sposób traktowania, to po pewnej liturgii wstępnej, gdzie biskup opowiadał o tym, czym jest wiara, przed każdym katechumenem stawał akolita, łapał go za ramię i kładł mu rękę na głowie i mówił mu: wierzę w Boga. Biskup zadawał pytanie, w jakim języku wierzysz? To jest bardzo ważne. I mógł odpowiedzieć wierzący, że w grece albo w łacinie. Te dwa języki kościoła były czymś naturalnym na zachodzie, nawet w VI, VII, VIII, IX wieku można było wierzyć po grecku. I nie było z tym żadnego problemu. I wtedy akolita w tym języku, który sobie wybrał katechumen, mówił mu: wierzę w Boga. Mówił mu te słowa, których katechumen nie mógł zapisać. Bardzo ważne, wielu świętych pisze o tym, że to jest słowo, których nie można zapisać. Nie wolno absolutnie tych słów zapisywać. Należy je zapamiętać. A nawet strach przed tym, że można je zapomnieć, ma być tym, co nas motywuje do tego, żeby codziennie sobie to wierzę w Boga przypominać. Absolutny był zakaz zapisywania wierzę w Boga. Było to coś, czego nie można było zrobić. Po 2 tygodniach najprawdopodobniej dochodziło do reditio, czyli do oddania symbolu, gdzie katechumen stawał i oddawał symbol, czyli on mówił wierzę w Boga. Już nie w jego imieniu Kościół nad nim mówił wierzę w Boga, tylko on po wszelkich katechezach mówił, że wierzę. Po tym, jak go Kościół do tego dopuścił. W późniejszych czasach reditio następowało zaraz po traditio, czyli najpierw otrzymywaliśmy wierzę w Boga, po czym sami katechumeni wypowiadali to wierzę w Boga. Im dalej w las, czyli im późniejszy czas, gdzie katechumenat był coraz mniejszy, ponieważ coraz więcej było ludzi ochrzczonych za berbecia, a coraz mniej było ludzi dorosłych wstępujących do chrześcijaństwa, do katolicyzmu, to wyznanie wiary stawało się coraz prostsze, coraz mniej skomplikowane, coraz bardziej tylko i wyłącznie takie formalne. Dziś wyznanie wiary traditio w ogóle nie ma, natomiast reditio jest wtedy, kiedy rodzice i rodzice chrzestni wyznają wiarę, tak, przed chrztem. Muszą powiedzieć: wierzę w Boga, tak? Zresztą kapłan pyta często w tej formie, czy wierzycie w Boga Ojca, tak, wierzymy i tak dalej, czy wyrzekacie się, wyrzekamy. To jest reditio. Czyli to jest pewne echo starożytności. To dobrze, że to dzisiaj tak wygląda, a nie wygląda tak, jak wyglądało w pierwszych wiekach. Pojęcia nie mam. To nie ma znaczenia. Tak Pan Bóg poprowadził Kościół, tak Duch Święty prowadzi Kościół. To nie jest jakaś rzecz, którą mielibyśmy się oburzać. To nie jest to, że ktoś nam powiedział, że ciało Chrystusa nie jest ciałem Chrystusa. Spokojnie, to jest tylko po prostu forma pewnego sposobu przekazywania wiary. A forma ta zawsze się może zmienić. Ale dlaczego o tym chciałem Państwu powiedzieć, o tej formie dzisiaj? Dlaczego chciałem Państwu przypomnieć tą świetną tradycję pierwszego Kościoła oraz to, że symbol wiary kształtował się, był pewnym procesem. Ponieważ w tą niedzielę można sobie usiąść w kościele i pomyśleć o swojej wierze. W co my wierzymy? Czy gdy mówimy wierzę w Boga, to my w to wierzymy? Jest Wielki Post, czas nawrócenia. Świetny czas, żeby sobie zdać sprawę, czy tak jest. No bo jeżeli Jezus Chrystus zmartwychwstał dla mnie i umarł dla mojego zbawienia, to czemu ja się przejmuję tym, że szefowa mnie wkurza i mam ochotę coś jej powiedzieć? To czemu się denerwuję na innych? To czemu nie mogę znieść moich niedostatków, skoro mam niebo zapewnione? Ja wiem, że tutaj tak mi to się też tak łatwo mówi, ale często się nad tym zastanawiam, kiedy mam kryzys, kiedy zastanawiam się nad sensem swojego życia, czy też zastanawiam się nad niesprawiedliwościami, które mnie spotykają. Jezus Chrystus umarł pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zmartwychwstał, pokonał śmierć. Ja się przygotowuję do tych świąt, a nie mogę znieść tej małej śmierci, która mnie dotyka, że jestem niewyspany, zmęczony, ktoś na mnie krzyczy, ktoś ma do mnie pretensje za rzeczy, które nie zrobiłem, albo za rzeczy, które zrobiłem, ale uważam, że nie są godne pretensji. Dlaczego tak się wkurzam na to, skoro Jezus Chrystus dał mi niebo? Czy ja w to wierzę? I właśnie do tego Państwa zachęcam, żeby w tą niedzielę zastanowić się nad swoją wiarą i się nie bać, bo Jezus Chrystus jest wspaniałym, wspaniałym Zbawicielem, który się nie boi naszych grzechów, nie boi się naszych niedowiarstwa. Chce nam dać wiarę. Jakby to powiedzieć, nie ma dość dawania nam wiary, nie ma dość przebaczania. I dlatego zachęcam Państwa do tego, żeby się nad tym zastanowić. Zachęcam Państwa, żeby to wierzę w Boga mówić serio, z sercem. Dziękuję, życzę miłego dnia i dobrego Wielkiego Postu. Do usłyszenia.